Critical hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another critical hit.
Witajcie w programie Critical Hit. Nazywam się Dawid Anioł i jak zawsze jest ze mną współprowadzący Łukasz.
Dzień dobry.
I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odpowiednio dawkować realizm w grach RPG. No, każdy wie, że to są fikcyjne światy i nie zawsze wszystko jest tam tak, jak być powinno, jeżeli chodzi o realizm. Jednak zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, no nie, tak być nie będzie i trzeba coś z tym zrobić.
Zdecydowanie. I są to potem ludzie, którzy potrafią całej swojej drużynie tak umilić sesję, że już potem reszta nie wraca. Ale wiadomo, trzeba też rozgraniczyć między potrzebnym realizmem, a niepotrzebnym realizmem.
Właśnie, i o tym właśnie będziemy rozmawiać. O tej bardzo cienkiej linii, która odgranicza realizm, gdzie musisz mówić, kiedy twoja postać idzie do toalety, a kiedy tak. Po prostu, że jak komuś przyłożysz broń do schroni, to nie musisz rzucać, czy trafisz.
Tak. Tak czasami jest też w grach, gdzie jest, powiedzmy, broń palna. Bo wymaga to od ciebie wtedy manewrowania na tej cienkiej linii. Czy broń palną masz traktować jak broń palną, czyli coś, co potrafi zabić jednym trafieniem? Czy może jednak będziesz próbował zrobić z tego bardziej, że tak powiem, arcade'owy sposób?
Tak, a u podnóża całego problemu znajduje się jedna rzecz, bez której uważamy, że gry RPG nie ma. Czyli kości. Bo nie spotkałem się, żeby ktoś, kto bardziej uprawia storytelling, zwykły niż RPG, miał problemy z jakimkolwiek realizmem. Właśnie o testy się rozchodzi. Czasami no to też o wprowadzany klimat, ale to pewnie spec od Warhammera się wypowie.
Tak, ale odpowiednie rzuty. No, wiadomo, jak już się graczowi uda rzut, to dajcie mu poczuć ten sukces. Nie zmuszajcie go do powtarzania rzutu wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż.
No bo jak chcesz, żeby mu się w końcu nie udało, to zrób trudniejszy test za pierwszym razem, a nie męcz chłopaka cały czas.
No nie, no, albo dziewczynę. Zresztą tam ewentualnie jeszcze helikopter bojowy typu Apache.
No, ewentualnie. I też są takie czynności, które można robić w tak zwanym czasie wolnym od walki, czyli wtedy, kiedy testy nie mają jakby takiej super decyzyjności, jak wtedy, kiedy dzieje się rzeczywiście jakaś akcja. Się, nie wiem, ucieka, kogoś goni, czy się walczy, to wtedy rzut typu, no, czy strzelisz w tą linę, kiedy masz bardzo ograniczony czas na to, żeby to zrobić, będzie kompletnie innym rzutem, niż kiedy patrzysz, o, lina, chcę w nią strzelić, a no, wokół się nic nie dzieje. Nie? Na przykład jest jakaś eksploracja lochu, jesteś w jakiejś komnacie i na przykład chcesz wywalić drzwi. Tutaj, no, powinien być rzut. Jeżeli, no, za drzwiami jest ktoś, kto zostałby zaalarmowany tym, że komuś się nie udało wyważyć tych drzwi kopnięciem za pierwszym razem. Ale kiedy nie ma kompletnie takiej potrzeby i może sobie młócić w te drzwi ile chce, to lepiej, żeby już mu się udało za pierwszym razem, bo to jest już tylko strata czasu. Typu rzuca, no nie udało ci się, no to jeszcze raz. I tak w kółku, aż w końcu się uda. No, jak już w końcu ma się udać, to po kiego są te kostki wtedy? Bo kostki mają wprowadzić element losowości wtedy, kiedy jest on wręcz niezbędny. A nie, bo tak się mistrzowi gry zachciało, no, że może się nie udać. No jasne, że może się nie udać, ale jak ma całą wieczność na to, żeby te drzwi wywalić, to po kiego?
To wywala je. To jest właśnie dlatego w trzeciej edycji Dungeons & Dragons była bardzo fajna rzecz, która pozwalała na automatyczne uzyskanie 20 na teście, tylko w której się poświęcało więcej czasu na tą czynność.
No, na przykład rozbieg przed wpadnięciem na drzwi.
No tak, właśnie tak. I na przykład też jak człowiek sobie poluje, no to wiadomo jest, że niech sobie polują i niech to będzie bardziej opisowo zrobione, bo kiedy musisz rzucać na skradanie,
na tropienie,
tak.
A później strzelasz i wywalasz pół kolczanu, bo nadal nie możesz trafić, bo się kostki uwzięły. I raczej taka implementacja realizmu powoduje, że tego realizmu jest dużo mniej.
Tak, tak. I sesja też potem jest trochę rozwalona, bo siedzisz sobie i poświęcasz swój czas, który mógłbyś poświęcić na dalsze rozwijanie historii czy opowiadanie. Nawet jeżeli tworzysz jakąś pseudo utopijną dystopię na morzu bardzo drogiego metalu, to no proszę was, proszę was. Traktujmy się poważnie.
Też może być inny rodzaj realizmu. Nie tylko związany z kośćmi, ale z klimatem, ze stylem prowadzenia, z tym, co tak. wymaga się od graczy, czy też jak będzie działał świat.
Tak, ale to jak świat działa, nie zawsze jest też wyznacznikiem tego, jak będzie działać reszta rzeczy. Bo na przykład jeżeli wprowadzisz sobie świat, gdzie masz pełno chorób, głodu, nie ma jedzenia, to musisz najpierw się zastanowić, czy twoi gracze to lubią. Bo jeżeli twoi gracze chcą po prostu sobie pograć w coś, co jest odskocznią od problemów świata codziennego, to po bardzo szybkim czasie ich to odrzuci.
Tak, bo nie dość, że mają swoje problemy, to jeszcze postacie mają problemy i spędzają czas na tym, żeby rozwiązywać te problemy, a nie żeby pchać fabułę do przodu.
Tak, i to jest właśnie ten problem.
Chociaż z drugiej strony, jak twoja drużyna się wpieprzy na pustynię, no to wiadomo, że zapasy będą się im kończyć i choćby nie wiem, co zrobili, tą deszczu nie wyczarują. No, chyba, że to D&D i ktoś ma zaklęcie, które przywołuje deszcz.
No tak, ale to weźmy też pod uwagę fakt, że sporo rzeczy w D&D jest też robionych jakby automatycznie. Nie musisz cały czas opisywać, że idziesz gdzieś tam sobie ulżyć, czy na przykład to, że zbroja działa w ten sposób, tylko że po prostu daje ci statystyki. Gorsze jest to, kiedy mistrzowie gry twierdzą, że stworzą własny, lepszy, bardziej realistyczny sposób na zachowanie się postaci. I tutaj przykładem jest ktoś, kto stwierdził, że my zrobimy realistyczną walkę na podstawie właśnie dedeków, gdzie każda odniesiona rana będzie skutkowała obniżeniem statystyk.
Co z kolei skutkuje obniżeniem wszystkich modyfikatorów z tej statystyki, co skutkuje do tego, że zadaje mniej obrażeń, że klasa pancerza będzie mniejsza.
Tak, czyli każda rana praktycznie wyłącza z gry tą postać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki zwykłych wrogów o tym samym stopniu trudności co postać, to jeżeli postać zostanie obniżona z statystyki, to nie będzie sensu grać za bardzo.
No chyba, że przychodzisz od razu na sesję z teczką postaci gotowych.
To nie mówmy o Warhammerze, dobrze? Bo tak wygląda Warhammer właśnie. Potem właśnie jest zbytni nacisk na tworzenie tych postaci i zbytni nacisk na realizm i wszyscy giną.
Na to, jaki świat jest mroczny i okrutny.
Tak.
I wyciągaj nową postać.
Twoja postać zapadła na rzadką odmianę syfilisa. Umrzesz. Stwórz nową postać.
No, albo gracie w takim mieście, no to realistycznie będzie, jak wszyscy będziecie szczurołapami.
O, tak. I zmuszanie też graczy, żeby zaczynali od jakichś realistycznych, w nawiasie, realistycznie w cudzysłowie. I dlatego też zmuszanie graczy, żeby grali drużyną, która jest realistyczna, bo przecież trzech uczniów czarodzieja i najemnik to nie jest realistyczna drużyna. Tak? Jeżeli tego słuchasz, to wiedz, że mówię o tobie, to wiesz, to nie jest rzecz, która zachęca do grania.
Zdecydowanie, bo nie, żeby to nie były fikcyjne światy. fikcyjnymi realiami, które mogą się różnić od prawdziwego świata. Przecież sama obecność jakichś koboldów, magii, chaosów, niechaosów sprawia, no, że zasady troszeczkę się zmieniają, nie? Że jednak więcej rzeczy jest dozwolonych, normalnych. Wtedy pewne oczekiwania co do realistyczności świata są dużo mniejsze. Bo jeżeli stworzyłbyś świat RPG, gdzie rzeczywiście wszystko by odzwierciedlało jakiś okres historyczny, no, był RPG rzeczywiście pod to robiony, wtedy oczekiwano by jakiegoś realizmu. Tak samo, no, jest tak z grami komputerowymi. Jeżeli masz grę, na przykład, której fabuła miałaby się toczyć podczas wojen husyckich, to jakby nagle ci się pojawił smok, to byś rzucił klawiaturą, myszką czy kontrolerem i wyszedł.
No tak. I tak samo można na sesji zrobić, że się po prostu wyjdzie i nie wróci.
Ale to jest już temat na inny odcinek o ragequitowaniu.
Tak, tak. I też bardzo, bardzo ważna rzecz, to uzgodnić wszystko z graczami. Zawsze. To nie jest, to jest w sumie podstawa bycia mistrzem gry. Wiadomo, że macie swoją wizję, prawda? I chce się ją w jakimś tam stopniu wywrzeć na świecie, czy tam pokazać, jak to ma być. Ale no, dajmy też graczom być graczami.
Tak, i dla ciebie jako mistrz gry, jak nie narzucam nigdy, tym bardziej jakoś, jak gracze mają grać, czy kogo znają, kogo nie znają.
No tak.
Informacje dotyczące graczy są postaci gracza, tylko zależą od nich, nie? Jeżeli ja mam jakąś propozycję, to ja raczej ich pytam, czy tak może być, czy to ci odpowiada, a nie, no to będzie tak.
No właśnie, ja też tak się staram zawsze. Zresztą dobra komunikacja jest podstawą praktycznie każdej rzeczy. To teraz brzmi znowu...
No, tylko gorzej, jak ta komunikacja zawiedzie i powstanie perełka typu podczas walki, no, bije go mieczem. A powiedziałeś, że wyciągasz miecz? No i takie chwyty stosowane przez mistrzów gry są chyba najbardziej irytującymi. Takie czepianie się niepotrzebnych szczegółów, no bo no nie powiedziałeś mi, no. Skąd ja miałem wiedzieć? Domyślić się, że jak stoi przed tobą wielki ogr, to chcesz go walnąć mieczem? No jak?
No. W ogóle nie powiedziałeś mi, że ten, że rozpiąłeś rozporek przed pójściem do toalety. A wiesz, jak pełna płytówka będzie działać? Bardzo biała?
O, albo...
Tracisz 4 punkty pancerza.
Albo, no, chcesz naciągnąć łuk. No, szkoda, że ci nie wyjdzie, bo od kilku miesięcy nie ściągnąłeś cięciwy z niego.
To byłoby śmieszne, gdyby nie było prawdziwe czasami.
Takie rzeczy są straszne po prostu. Rozumiem, z gry może nie robię z tego na złość, ale liczyć, ile amunicji zużyłeś, a ile miałeś w kołczanie na przykład. Że jak ci się skończy, albo... no bywa, no skończyło się.
Albo może
nie jesteśmy Legolasem.
Wcale, prawda? Też? I wtedy tworzy się kowboj, który ma po prostu nielimitowane naboje.
Nielimitowane ogólnie, ale w magazynku jest tylko 6.
Przeładowywania się trzymałem przynajmniej.
Ale też może pójść troszeczkę realizm w odwrotną stronę też. Że tak. Nie względem mistrza gry do graczy, ale graczy do mistrza gry. Którzy nagle ci wyskoczą, no tak się nie da, no.
No tak. Albo to by było jak oszukiwanie.
O, to była kompletnie inna sytuacja.
Tak, tak. Wiadomo. Ważne jest też, żeby rozgraniczyć humor od niehumoru. Humorystyczne od niehumorystycznego podejścia. Bo wiadomo, że czas na żarty i jakieś tam odniesienia jest miły, ale no nie zawsze jest to też...
Też nie można z niczym przesadzić.
Tak.
No bo zawsze też z kolei znajdzie się gracz, który jak spojrzy, że jak gra się w jakimś uniwersum, to mistrz gry wyskoczy z czymś, co jakby kompletnie coś zmienia tam. To tak jak na przykład w Warhammerze 40 tysięcy nagle pojawiały się tęcze, nie wiem, ktoś zaimplementował wycypony czy coś w tym stylu,
Tak.
to nie powinien się
Zdecydowanie.
dziwić, jak mu ludzie wyjdą z sesji.
No. I to jest też dobre podsumowanie. No. Wszystko stosować z umiarem.
Także raczej nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, a już najlepiej, jak się nie znasz, to się nie babraj w zasadach.
Tak, nie
Bo
modyfikuj, bo możesz połamać zasady.
tak, no po coś te zasady jednak są. A to, że każdy prowadzi Warhammera na swój sposób i nie czyta zasad, to już inna sprawa.
No.
Są też systemy, które bardziej bądź mniej tolerują jakieś dopuszczalne zmiany przez mistrzów gry. I trzeba to po prostu wyczuć, kiedy można sobie pozwolić na więcej czy na mniej i jak to przyjmą gracze. Bo mogąc mieć do wyboru zbyt realistyczny świat, a świat, gdzie możesz sobie, nie wiem, biegać po tęczy, latać na smokach i tak dalej, to często wybiorą ten drugi. To
No
jest
tak.
jak wybór pomiędzy Dark Souls a Call of Duty.
No tak. Albo chcesz sobie postrzelać, jak właśnie w Dungeons and Dragons, albo chcesz jakiejś takiej bardziej wymagającej myślenia i planowania rzeczy w grze. Taki Mistborn na przykład.
Jako, że cały podcast będzie za niedługo miał rok, to będziemy przygotowywać coś specjalnego.
O tak.
Może w końcu tym razem wyjdzie wszystko jak trzeba.
Bez większych usterek technicznych.
Więc to wszystko w tym tygodniu i do usłyszenia w kolejnym Critical Hit.